zaczęło się od filiżanki. Taka sobie z obwódką złotą. Trzymała ciepło i zapach i pamięć przyjaciół. Przy niej radości i smutki, pomysły. Wszystko się udawało. Potrącona pękła. Przecieka. Niepotrzebna jak ja, chociaż żyję. Jakże więc mogę ją wyrzucić? Człowiek ma 100 filiżanek, ale ta jedna, która jeździ w walizce, na wszystkie krańce, gdzie się jeździło na wycieczki, wszędzie, to była tak jak zegarek, może jak rozrusznik. O, jak rozrusznik.
Jak dokładnie.
I z tą filiżanką. I naraz przecieka. No to co, trzeba wyrzucić? Nie, ona stoi, bo ja też jeszcze stoję. Klub ludzi piszących ogłosił taki konkurs pod hasłem filiżanka. Pisali wszyscy na ten temat, ale niektórzy pisali lepiej, ciekawiej. I tak nas jakoś to rozbawiło. Potem ta filiżanka nie tylko słowna, ale przeszła i w kawę. Potem przeszła w tradycję i od tego czasu najlepiej nam smakuje kawa z tych poetyckich filiżanek.
Poznałyśmy się w klubie ludzi piszących w Prudniku. Danielka była wtedy opiekunką klubu. Od tego zaczęła się nasza w zasadzie przyjaźń, która trwa do dzisiaj. Jesteśmy prawie jak siostry.
Na początku swojej drogi zawodowej, wyboru tej drogi, czy pani Danielo myślała o poezji?
Nawet nie bardzo wypadało myśleć o swojej twórczości, jako że po studiach polonistycznych to się ma wierszy bardzo, bardzo dużo i stwierdziłam, że już ponad to, co poznałam, to ja niczego mądrzejszego nie wymyślę i gdzie mnie tam do pisania. Ale tak jakoś ni z tego, ni z owego zaangażował mnie pan Soroczyński do prowadzenia tego klubu ludzi piszących. No i stanęłam wobec ludzi, którzy pisali. I wypadało mnie też coś pisać, ale przecież ja byłam pani profesor liceum pedagogicznego. No i tak nie wypadało za bardzo z tymi wierszykami wychodzić. Ale coraz bardziej mnie ośmierał głos włókniarza, ponieważ publikowali moje wiersze, publikowali moich podopiecznych. I tak się jakoś to wszystko wymieszało, że chcąc pomagać innym, musiałam sama też się jakoś zmobilizować i pisać. Pewno nie były to takie wiersze jak teraz. Do wierszy takich, powiedziałam, lepszych, trzeba dojrzewać, dorastać, a życie temu sprzyja. No, wydałam 10 tomików, ale te pierwsze, jakieś te 5, to takie były po prostu pisanie z takiego natchnienia, jak to się mówi.
Dopiero który to był rok?
79. Dopiero potem, jak już przeszłam na emeryturę, miałam więcej czasu, to dopiero się zabrałam tak za jakieś studiowanie. Jeszcze raz, no bo jeszcze robiłam pracę doktorską, więc jeszcze raz musiałam przestudiować literaturę, metody twórczości, no i zapomnieć, że są jeszcze mądrzejsi ode mnie, bo inaczej bym pewno w ogóle niczego nie napisała. Ale pomyślałam sobie, przecież Daniela też umie pisać, może wymyśli coś. I od wymyślania zaczęła się praca nad wierszem. To tak jak z drewnem lipowym. Klocek jest dobry, podatny, ładny, popatrzy się, nadaje się, nie nadaje. Jak się dopiero zacznie rzeźbić, cyzelować, to wtedy widać piękno.
Potrzebny jest talent, ale i technika.
I jeszcze wiedza, żeby umieć w nią wejść z różnej strony. Zwłaszcza teraz to jest takie dokładnie poplątanie pojęć dokładnie z tą poezją, że nie wiadomo, czy to proza poetycka, czy to poezja prozaiczna, czy to dywagacje jakieś, czy to felietonik, czy to szkic. No, wszystko się mówi poezja, ale to tak stricte poezją nie jest.
Od czego pani zaczynała?
W zasadzie zaczęło się to wszystko naprawdę od szkoły podstawowej. Zawdzięczam swoim nauczycielkom języka polskiego, otwarcie się na piękno języka polskiego, ponieważ, może tak powiem, całe swoje życie dorosłe prowadziłam zakład fryzjerski, miałam swój salon. To zajmowało mi calutką dobę, bo przecież jeszcze rodzina, ale mimo wszystko gdzieś tam w głowie odkładało się, nawarstwiała ta potrzeba wypowiedzenia się. To wszystko mnie bardzo wciągnęło i do dnia dzisiejszego staram się to wszystko przekazywać młodszemu pokoleniu, ponieważ mam parę grup w szkołach podstawowych, gdzie przekazuję tą zdobytą już wiedzę dzieciom i młodzieży. Cieszę się niezmiernie z tego, bo uważam, że w dzisiejszym świecie, w którym nie jest łatwo, ogólnie rzecz biorąc, znajdują się jeszcze dzieci lub młodzież, która sięga po poezję.
Trzeba mieć takie odpowiednie struny swojej wrażliwości, żeby rozumieć i pokochać poezję.
Oczywiście bez tych strun nie wyobrażam sobie pisania, nie wyobrażam sobie w ogóle takiego mechanicznego pisania. To się musi coś w człowieku obudzić.
To jest tak, niektórzy mówią, że ach, poezja, bo natchnienie. Coś z tego jest, bo przychodzi temat, który chodzi za człowiekiem, to nawet słowo, dwa, nie cały wiersz, nie, tylko chodzi za człowiekiem jakaś myśl. I mnie przynajmniej ona tak męczy, że ja nawet jak odkurzam, jak robię, zupełnie nie myślę o poezji. Muszę usiąść i wreszcie piszę to, co serce dyktuje. To jeszcze nie jest wiersz, to, co serce dyktuje. Dopiero jak tak popatrzę, dwa, trzy razy przeczytam to, co napisałam, to wtedy tak, aha, to jest ważniejsze od tego, a to by się przydało, a to mnie dotyczy. I wtedy eliminuję, bez czego wiersz może się obejść, ale co jest mi pomocne w tym, żeby wyrazić siebie. I wtedy tworzę wiersz. I czasem jak wydam o ten tomik, czy którykolwiek inny, zaczęli się śmiać, bo po każdym tomiku mówiłam, to jest ostatni, ja już więcej niczego nie napiszę. No nie napiszę. Miesiąc, dwa, pięć, tak się zdarza. I naraz przychodzi ni z tego, ni z owego znowu. Po tym powiedziałam to ostatnie, bo to jest pożegnanie już z moją twórczością. Na razie mam 10 nowych. Nie myślę o wydaniu, ale ośmielam się pisać. Znowu coś przychodzi. To tak jak ziemia musi odpocząć, tak myśl człowieka musi odpocząć, żeby wychwycić coś, co jest nowe, czego jeszcze nie było, co mu jest dane. Tylko trzeba to umieć ukochać, po prostu ukochać. Jak się pokocha słowo, to ono samo się potem tak jakoś do człowieka uśmiecha. Lubię chodzić po życiu jak po wiosennej łące. Czasem bywam dziewanną, a czasem skowronkiem. Czuję wilgotność trawy i pulsowanie ziemi, gdy rosa pieści moje włosy, a słońce utrwala marzenia. Coraz bliższa naturze, kocham cię, ziemio. Zanim przyjmiesz moje ciało, czuję obfitość życia.
Z najnowszego tomiku W stronę światła, taki jest tytuł, a tytuł wiersza to Nic się nie stało. Jeszcze nic się nie zdarzyło, tylko wygładziło kontury. Jeszcze nazwać się nie zdążyło, a już się uświęca. Spokojna jasność penetruje spirale powietrza. Mgły zespalają się w psalmy, coraz bardziej czytelne, choć zamknięte w porannych szybach horyzontów. Aksamity września uwodzą obrzędem świateł. Rozlewają się w muszlach czasu zawodzeniem słońca. Jeszcze muskają mnie balsamiczne tchnienia. Jeszcze trwam w ramionach zachodów. Wszystko to wydaje się zwyczajne, a ja wiem, że nie jest. Tak się szczęśliwie złożyło, że mogę być często w górach, Niektórzy mówią, to tylko góry, to tylko drzewa, to tylko jakieś tam skały. Nie. To trzeba być od rana do nocy. Ja jadę tam po to, żeby mieć ten czas i napawać się pięknem, nieprawdopodobnym pięknem. Na dodatek mieszkam na osiedlu w domku jednorodzinnym i też się tak cudownie złożyło, że jestem świadkiem tysiąca zachodów i wschodów. Zdumiewające jest to, że za każdym wschodem i za każdym zachodem budzi to we mnie coraz inne odczucia, coraz inne wrażenia dotyczące mojego życia, moich emocji. Skojarzenia są przeróżne. Ja tutaj mam chyba taki wiersz na temat zachodów, zaraz go odszukam, ale prawda jest taka, że każde słowo, każde wrażenie, które nas dotyka bezpośrednio, otwiera przed nami tak wielką przestrzeń, że w zasadzie, gdybyśmy były całkowicie pozbawione obowiązków, to chyba nie oderwałoby się od klawiatury komputera, bo tyle jest jeszcze do nazwania, do opisania.
Im człowiek bardziej dojrzewa, tym bardziej ceni misterium życia, którym emanuje przyroda. Otóż bo przecież to. Widzimy, że otóż co rok się to. Starzeje, co rok jakoś jest trudno, są suche gałązki i naraz ni z tego nizowego przy różnych kataklizmach. Dokładnie. Ta przyroda żyje. Ona dodaje życia innym. Ten cud życia, to misterium życia świadczy o tym, że i ja też co rok mogę mieć gdzieś upadki, gdzieś trudności, gdzieś smutki, ale przecież odżyję. Jestem cząstką przyrody, więc ona żyje i ja w niej żyję. I to jest to piękno, które mnie akurat mobilizuje do pisania.
Tak, żeby udowodnić moje słowa, to tutaj akurat znalazłam dwa wiersze dotyczące gór. Rytro wcześnie rano. Rytro to jest miejscowość położona pod Piwniczną i właśnie tam przyjeżdżamy do Młodowa. To jest taki teren przepięknie położony w dolinie właśnie rzeki Popradu. Wiersz ten zadedykowałam mężowi, ponieważ mąż stamtąd pochodzi. Popatrz, mglista głusza nabiera mocy świerków. Już nowe rano spływa przez smykami potoków. Jest w tym coś z baśni. Czapy obłoków siadają na góry, osłaniając drzew, nieskalaną świętość. Posłuchaj, wszystko tu szumi, tętni, dzwoni, czas września leniwym pędzlem znaczy liście. Nikt się nie spieszy. Migotanie piękna i dzika kipiel Popradu sprawiają, że przystajesz na moście w milczeniu wspomnień. Stamtąd jeszcze rzut oka na suchą Strugę, Makowice i Kretówki, odległe, a tak sobie bliskie. Popatrz, jak ze stoków spływają czerwienie i brązy, jaki ten wiatr łagodny o tej porze roku. Wokół coraz większe wyspy zielonych nastrojów i ciszy, którą rozpętały duchy doliny.
Mam taki wiersz Logos, który skupia to, co jest istotą mojej twórczości, bo każdy z nas ma swoją osobowość i chcę to inaczej wyrazić, jeżeli pani pozwoli. Logos. Pomiędzy myślą a materią logos czyni człowieka. Nadaje sens i wartościuje myśli, słowa, gesty. Brak nazwy nie oznacza próżni. Tyle pragnień, uczuć, emocji, szuka odpowiedniego nazwania, aby zaskoczyć, zadziwić, okiełznać, wyrażając nienazwane. Tak jawi się geniusz wiedzy, który wyróżnia człowieka, aby ostatecznie uwierzyć, że nie tylko rozum i ciało, ale słowo jest istotą bytu.
Obie panie, należą do Związku Literatów Polskich.
Tak.
Tak.
Przepraszam, że użyję takiego sformułowania. Byle kogo tam się nie przyjmuje.
Prawda. Prawda. I na to trzeba długo czekać.
Jak długo panie na to czekały?
Może z 5 lat. Ponieważ Zosia należała do naszego klubu ludzi piszących, także do Nauczycielskiego Klubu Literackiego, a wydała teraz
6. pozycję.
5. i 6. pozycję, bo wiersze i prozę, rozmawiałam z panią Nietykszą, która była prezesem, żeby pomyśleć nad tym, jak Zosia ma wstąpić do związku. I takim to sposobem w tym roku, w lutym, została członkiem Związku Literatów Polskich, co mnie bardzo ucieszyło, bo zasługuje na to. Jest ewenementem, że właśnie mając inny zawód, weszła w kręgi literatów zasłużenie.
Proza również leży w kręgu moich zainteresowań. I po raz pierwszy wydałam książeczkę, po prostu Życie, taki jest tytuł. Są to opowiadania, one były już dużo wcześniej napisane, tylko brakowało mi odwagi, żeby to razem zespolić, skomponować i po prostu wydać. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia, ale mając taką serdeczną przyjaciółkę, która ciągle mnie popycha, pisz, dzięki niej potrafiłam stanąć w jakiś sposób na nogi, ponieważ przebywając nią, rozmawiając z nią, będąc jeszcze wtedy jako młody człowiek, no niewiele wiedzący o poezji, słuchałam jej jak nauczyciela. Poza tym ma cudowną metodę prowadzenia ludzi. Otóż Daniela nie mówi ci, jak masz to robić. Ona mi mówi, napisz, napisz, a ja ci powiem, czy to jest dobre.
O pani Zosi wiem, że kocha góry i to ze wszystkich stron wychodzi, się wylewa. Ale wiem, pani Danielo, że pani podróżuje.
Tak, tak.
Podróżowałam wtedy, kiedy mogłam. To było w latach 90. Dużo podróżowałam. Nawet udało mi się do Chin dojechać, ponieważ podróże mnie cieszyły. Mimo że męczyły, to cieszyły poznaniem. Zarówno obyczaje, ludzie, krajobrazy, sama atmosfera podróży. Było to coś takiego jak narkotyk jakiś. No już w lutym, w styczniu to już wybierałam 3-4 wycieczki przed sezonem, po sezonie, bo żeby były tańsze oczywiście. No i udawało się. A potem następna satysfakcja to była, kiedy przyjechałam do Prudnika i mogłam się tym podzielić, więc nasz dyrektor POK-u Grajek wykoncypował taki czas i temat, jak poznaj świat, i ludzie przychodzili. I jak ja się cieszyłam, kiedy mówili, a pani tak mówi, jakbyśmy tam byli i dotykali rękami. Ja mówię, no bo ja tak dotykałam i byłam. Bardzo im się to podobało i to mi dawało dużo radości, że ja mogłam jeszcze drugi raz przeżyć taką wycieczkę.
Sala kameralna Prudnickiego Ośrodka Kultury nosi imię Danieli Długosz-Pęcy. Jak się pani czuje z tym?
Cieszę się. Była to taka jakby nagroda czy satysfakcja na okoliczność benefisu 40-lecia, tak? Twórczości.
Tak.
40-lecia twórczości. Docenianie tego, ile zrobiłam w kulturze Prudnika, ponieważ robiłam bardzo dużo spotkań z ludźmi pióra, z poezji, malarstwa też, z artystami przybliżałam temu środowisku, kiedy jeszcze nie było komórek, kiedy jeszcze nie było internetu, kiedy jeszcze ludzie więcej czytali. I takie spotkanie z kimś z zewnątrz gromadziło 30, 50, czasem dostawane krzesło 80, zależy kto był, jaka osoba. Ale teraz do tego cyklu, można powiedzieć, przypisani są ludzie młodsi, którzy jeżdżą, zwiedzają, teraz już jest technika taka, że prawie siedzący wchodzą w akcję tą, która jest na sali. Także mamy ten kontakt ze światem. Jeżeli się znajdzie takie hobby, czy taką miłość do czegoś, to życie jest znacznie piękniejsze, obfitsze i nawet nie wiadomo, kiedy te lata lecą. Nim się człowiek obejrzy, już tak, a tyle jeszcze można z siebie dać.
Ja może przeczytam słuchaczom wiersz zatytułowany Każda droga inna. nic nie jest z sobą i nie ma niczego, co jest do końca pewne. Zachłanny taniec jutra to tylko parę kroków, nic więcej. To ważne, jacy jesteśmy. Właśnie wtedy, kiedy rozstraja się czujność. Pośród świątyń ludzi szukam Boga, twarze migają zbyt pośpiesznie. Nie jestem gotowa na czas, który odrywa nas od siebie. I na takie pytania, na które nie odpowie codzienność. Nierówno smakuje ziemskie zwykłe i niezwykłe. Co więcej, nic nie jest z każdej strony jednakowo piękne, a jednak wystarczy wzrok zanurzyć w lśniącej bryle słońca, by już zawsze za jego światłem tęsknić.
Nie opuszcza mnie, nawet gdy uciekam. Ze mną na wydmie patrzy w morze i milczy. W górach patrzy, gdzie ja patrzę. Nie daje się zgubić jak cień. W końcu polem szerokim biegniemy razem do słońca.